Pokój braciom i siostrom. No, do tego bukietu życzeń trzeba jeszcze tych parę kwiatków dołożyć, prawda? Zbór Ludu Pana w Krakowie, którego jestem członkiem, było życzeniem braci i sióstr, kiedy spotkaliśmy się w czwartek na nabożeństwie, a także i w niedzielę tydzień temu. Bracia wiedzieli, że jest konwencja w Andrychowie. Było ich wspólnym życzeniem, aby do was tutaj wszystkich przywieźć życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych. Jest to przyjemne, że możemy się wspólnie widzieć, posilać wzajemnie i nawet te drobnych parę słów, które każdy z nas przywiezie ze sobą, jest tym zbudowaniem, prawda? Dlatego przekazuję dla was wszystkich życzenia od Zboru Krakowskiego. Umiłowani w Chrystusie braterstwo. Brat Paweł w poprzedniej godzinie zakończył swój temat życzeniem, abyśmy kiedyś spotkali się w Pańskim domu i aby wchodząc do tego domu, abyśmy nigdy go już więcej nie opuścili. Przez całą godzinę brat starał się wskazywać, jak mamy żyć, jakie warunki mamy wypełniać, aby te drzwi do tego domu zostały nam otworzone. I dlatego w chwili obecnej ja chciałbym postąpić krok dalej, aby przybliżyć braterstwu chociaż w części to, co zastaniemy, kiedy próg tego ojcowskiego domu przekroczymy. Za podstawę naszych obecnych rozważań posłużą nam trzy zapisy Pisma Świętego. Odczytam je w kolejności. Pierwszy, odnotowany w drugim liście Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział 4, a werset 8, gdzie Święty Paweł Apostoł, będąc świadomy, że jego ofiara z tej strony zasłony dobiega końca, żegna się braćmi słowami pełnymi nadziei. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Drugi zapis, nad którym będziemy się dzisiaj zastanawiać, to słowa świętego Piotra Apostoła, odnotowane w jego pierwszym liście, 5 rozdziale, a wersecie 4. Jak gdyby po części nawiązujące do tego tematowego wersetu. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. I trzeci zapis. Sięgamy do Księgi Objawienia, bardzo ciekawej księgi, która w dniu dzisiejszym coraz bardziej jest dla nas odkryta, coraz więcej z niej wyrozumiewamy, gdzie święty Jan Objawiciel, kończąc poselstwo do zboru w Smyrnie, napisał tak. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I drodzy braterstwo, wszystkie trzy zapisy, które odczytaliśmy, mówią o nagrodzie, jaka w odpowiednim czasie ma stać się udziałem pewnej klasy ludzi. I wskazują zarazem na trzy różne odcienie dziedziczonej nagrody. Gdybyśmy sięgnęli do zapisu oryginalnego, to we wszystkich trzech fragmentach użyte jest słowo, które w zasadzie oznacza korona. Korona sprawiedliwości, korona chwały i korona żywota. Tak zresztą ten przekład oddaje bardzo jeszcze popularny u nas tekst Biblii Gdańskiej. I nasz dzisiejszy temat, gdybyśmy mieli go nazwać, to nazwałbym go tak: trzy korony. Bo w ten sposób wskażemy na wspólny element, jakim jest symbol korony, jaki pojawia się we wszystkich trzech zacytowanych fragmentach Pisma Świętego. Korona sprawiedliwości, korona chwały i korona żywota. Umiłowani w Chrystusie braterstwo, treść rozważanych zapisów biblijnych zmusza nas do postawienia co najmniej trzech pytań, na które, o ile czas nam wystarczy, postaram się, aby dzisiejsze rozważania przyniosły nam odpowiedź. Po pierwsze, zapytamy o adresata wypowiedzi apostolskich, czyli do jakiej klasy osób skierowane są słowa tematowych wersetów. Będziemy także starali się, choć pobieżnie, przyznaję, czas nie pozwala, wskazać istotne warunki, które musimy przezwyciężyć, aby w tej klasie się znaleźć. Aby i dla nas otworzyły się drzwi do ojcowskiego domu. Po drugie, zapytamy o rodzaj dziedziczonej nagrody, czyli będziemy starali się wyjaśnić, jaką treść sobie niosą określenia korona sprawiedliwości, korona chwały i korona żywota. I po trzecie, zapytamy o czas, czyli kiedy wymieniona w treści rozważanych zapisów nagroda stanie się udziałem klasy, która zgodnie z pańskim przejrzeniem ma stać się jej dziedzicem. Otwórzmy zatem, umówiani, Biblię, aby tam, w słowach, które Bóg do nas przemawia, odnaleźć odpowiedź na te pytania. A więc po pierwsze pytamy, do jakiej klasy osób skierowane są słowa tematowych zapisów, trzech zapisów Nowego Testamentu. W poselstwie do zboru w Smyrnie, który odczytaliśmy, w Księdze Objawienia zapisanych, nasz Pan za pośrednictwem zesłanego anioła objawił swemu słudze Janowi ważką prawdę, kiedy powiada: bądź wierny aż do śmierci. a dam ci koronę żywota. A więc umiłowani, zgodnie z oświadczeniem samego Pana, bo przecież objawienie świętego Jana Apostoła jest to objawienie Jezusa Chrystusa. Klasę tych, którzy według obietnicy mają dziedziczyć koronę żywota, stanowią ci, którzy w służbie dla Pana okażą się wierni i to aż do śmierci. Pytamy więc dalej. Kto stanowi tę klasę wiernych i to aż do śmierci? Zacytujemy w tym miejscu dwa fragmenty Pisma Świętego, aby na świadectwie co najmniej dwóch świadków rozstrzygnąć sprawę. Po pierwsze, sięgnijmy do dwóch tekstów świętego Pawła Apostoła. Pierwszy, zapisany w liście do Filipensów, rozdział drugi, a wersety 5 i 8, gdzie mężec pański Nowego Testamentu, patrząc na Jezusa, a w tle widział Kościół, napisał tak. Takiego bądźcie względem siebie upodobania, jakie było w Chrystusie Jezusie, który uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Okazał się wiernym. A w liście do Rzymian, w rozdziale 8, werset 29, ten sam święty Paweł apostoł powie jeszcze mocniej, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie. Apostoł święty Paweł bardzo rzadko używa tak mocnych słów. Przeznaczył właśnie, aby się stali podobni obrazowi jego syna, a on, aby był pierworodnym pośród wielu braci. A więc, umiłowani, zestawienie treści zacytowanych wersetów uczy, prowadzi zatem do wniosku, że klasę wiernych, których udziałem ma być korona żywota, stanowią ci, którzy zgodnie z boskim rozporządzeniem będą tworzyć Jego ciało, ciało Chrystusowe, którzy mają w swoich sercach Jego usposobienie, którzy są przypodobani do Jego obrazu, którzy kiedyś utworzą onego męża doskonałego, którego głową jest sam Pan Jezus Chrystus. I drugi fragment Pisma Świętego, na którym chciałbym, abyśmy obecnie się zastanowili, może nieco dłużej. Jest to zapis Księgi Objawienia, rozdział 17, a werset 14. Bardzo ciekawy fragment. Chyba, tak sądzę, czas, w którym żyjemy, gdzie święty Jan Objawiciel powiada, że miał nadejść czas, kiedy 10 rogów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale mieli objąć władzę jako królowie na 1 godzinę wraz ze zwierzęciem, że oni będą walczyć z barankiem, ale baranek ich zwycięży, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. A więc, drodzy braterstwo, święty Jan Objawiciel powiada, że będą 3 klasy. Powołani, wybrani oraz wierni. Jak gdyby 3 kolejne stopnie na drodze prowadzącej do realizacji jednej nadziei powołania naszego. Aby zrozumieć głębię tej wypowiedzi, która w niezwykle precyzyjny sposób pokazuje te etapy pojednania. W obecnym wieku, podkreślam, człowieka z Bogiem. Popatrzmy w zarysie na przybytek jako obraz Boży w tej sprawie. Albowiem uczy święty Paweł apostoł, że wszystko, cokolwiek przedtem napisano, są to cienie rzeczy przyszłych, prawda? Ale rzeczywistością jest kto? Chrystus. Patrząc na przybytek, stwierdzamy, że pierwszą rzeczą, jaką każdy, kto pragnie społeczności z Bogiem, jest przez bramę i przez zaproszenie, czyli wezwanie wejść na dziedziniec wiary. A bramą to jest Chrystus, albowiem, brat już cytował te słowa, Jezus powiada, ja jestem drzwiami dla owiec, a kto przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony, albowiem wejdzie, ale także i wyjdzie, prawda? Nie pozostanie na miejscu i znajdzie pastwisko. Jest to wezwanie, które kierowane jest do wszystkich, którzy pragną odwrócić się od grzechu. Szukają drogi, aby zbliżyć się do Boga, którzy wciąż jeszcze znajdują się w pozaobrazowym obozie. Albowiem Bóg powiada, zbliżcie się do mnie, a ja wówczas przybliżę się do was. Każdy więc, kto pragnie odwrócić się od grzechu, cielesności, brudów tego świata, musi jak Abraham, jak Mojżesz, jak Korneliusz, czy Lidia z Tiatyry, musi sam w sobie, w swoim sercu rozniecić to zarzewie wiary. A gdy to uczyni, wówczas Bóg przybliży się do niego i wskaże mu jedyną drogę, jedyne imię pod niebem dane ludziom, przez które mogą być zbawieni. Ewangelista święty Jan apostoł, jak gdyby tą myśl kontynuując, odnotuje słowa naszego Pana, który powiada tak, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Jest to pierwszy etap. Pierwszy punkt, jaki wyznacza nam Słowo Boże na drodze ku synowskiej społeczności z Bogiem w tym obecnym wieku Ewangelii. Przyjmując Jezusa, Jego odkupienie, wchodzimy przez wiarę, przez bramę na dziedziniec wiary. W szerokim tego słowa znaczeniu. I rozpoczynamy mozolną drogę w kierunku przybytku. Zostajemy zaliczeni do klasy powołanych, czyli wezwanych. A więc obóz, zaproszenie i brama. I stan dziedzińca bliższej albo dalszej społeczności z Bogiem. Stan przejściowy, bo zgodnie ze słowami naszego Pana, kto wszedł przez bramę, musi iść dalej. Nie może się zatrzymać. Musi opuścić. Musi wejść, aby znaleźć pastwisko. Wejść poprzez zasłonę do przybytku, aby tam w miejscu świętym karmić się chlebami pokładnymi, aby korzystać ze światła siedmioramiennego świecznika, aby ofiarować kadzidło na złotym ołtarzu, które jest przed Panem. Powstaje pytanie, kto i na jakich warunkach może wejść do przybytku? Czy każdy? Cytując słowa psalmisty, 50. psalm, a werset 5 odpowiadamy, że nikt nie może wejść do przybytku, jak tylko na warunkach przymierza ofiary. Albowiem Bóg oświadcza: zgromadźcie mi wiernych moich, którzy ze mną zawarli przymierze przy ofierze. A więc przymierze jako widoczna wobec wielu świadków okazana reakcja na pańskie wezwanie, skierowane do tych, którzy są na dziedzińcu, widzą w oddali przybytek i pragną tam wejść, nie tylko jako lewici, ale kapłani. Pisał święty Paweł, apostoł, w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, a 1 wersecie. Proszę was tedy, bracia, stawiajcie ciała wasze, tak, ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, tą woń, którą Bóg by się zachwycił. I tylko wówczas, kiedy przyjmiemy to wezwanie, będzie nam dane hojnie korzystać z błogosławieństw kapłańskich, z których największym jest usprawiedliwienie do żywota w zasłudze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli przyjęcie to jest wybranie przez Ojca Niebiańskiego. To jest drugi etap. Drugi punkt, jaki wyznacza nam Słowo Boże na drodze ku synowskiej społeczności z Bogiem. W obecnym wieku stawiajcie ciała wasze. Kiedy czynimy to, bywamy zaliczeni do klasy wybranych, stając się potencjalnymi. Brat Russell używa takiego śmiesznego słowa, dziwnie brzmiącego w naszych uszach, jakoby w nowicjacie członkami klasy królewskiego kapłaństwa. Uzyskujemy prawo i przywilej uczestnictwa w zawodzie, do którego wielu wstaje, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. Każdy bowiem, kto przystępuje do pańskiego ołtarza, nabywa prawo do tej nagrody. Ale czy stanie się ona jego udziałem, jego własnością, czy będzie mu odłożoną, jak świętemu Pawłowi apostołowi? O tym zadecyduje bieg naszego życia. Bieg wierności i oddaniu sprawie najwyższego Boga. Ten, który ma bowiem klucz do domu Dawidowego, powiada: trzymaj, co masz, prawda? Aby nikt nie wziął korony twojej. I drodzy braterstwo, w ten sposób uzyskaliśmy odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań. Kiedy pytaliśmy o adresata, czyli do jakiej klasy osób skierowane są słowa tematowych wersetów. I zarazem uzyskaliśmy informacje o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby ta nagroda, ta korona we wszystkich swoich trzech odcieniach stała się naszym udziałem, aby była nam odłożoną. Obecnie chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na drugie z postawionych na wstępie rozważań pytań. Kiedy pytaliśmy o rodzaj dziedziczonej nagrody, czyli jaką treść niosą w sobie apostolskie słowa korona sprawiedliwości, korona chwały i korona żywota. Chciałbym na tym miejscu, na wstępie tych rozważań, podkreślić jedno, że wobec oświadczenia świętego Pawła Apostoła, zapisanego w liście do Efezjan, rozdział 4, a werset 4, gdzie apostoł utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy powołani do jednej nadziei, która należy do naszego powołania, twierdzimy, że tematowe wersety wskazują wyłącznie na różny odcień jednej tej samej nagrody, jaka została przyobiecana zwycięzcą obecnego wieku. Mówimy, że nagroda jest jedna w znaczeniu zaliczenia do klasy oblubienicy, nowego stworzenia w Chrystusie Jezusie, zaliczenia do klasy 144 tysięcy powołanych, wybranych oraz wiernych. Mówimy różny odcień, ale w znaczeniu najwyższego stopnia, bo taką treść posiada użyte przez apostołów słowo korona. To jest coś, co wieńczy, coś, co jest najbardziej cenne, o co warto ubiegać się i w czym warto położyć swoje życie. Apostoł Święty Paweł powiada tak: zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Korona sprawiedliwości. W zrozumieniu symboliki tego zapisu pozwalają nam trzy inne fragmenty Nowego Testamentu. Wszystkie trzy zapisane w Księdze Objawienia. W kolejności odczytam. Poselstwo do zboru w Sardziech. 3 rozdział, a werset 5, gdzie święty Jan Objawiciel objawia nam prawdę, objawia nam odcień nagrody, jaką uzyska maluczkie statko. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota, ale wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Przyobleczony w białe szaty. Inny zapis. Otwarcie 5 pieczęci. 6 rozdział, wersety 9, 10 i 11. Kiedy święty Jan Objawiciel widział ściętych dla świadectwa około ołtarza i powiada, że dano każdemu z nich białą szatę. I powiedziano, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż dopełni się liczba współsług. I braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. I znowu pojawia się symbol białej szaty. I może dzisiaj kiedy otwieramy tą księgę objawienia, gdzie nawet brat Raslek w Książce Pytań i Odpowiedzi powiada, że to, co tam jest napisane, to ktoś inny objaśni. Chociaż tak wiele ich w tym temacie miał do powiedzenia. To może byśmy się biedzili, gdyby później w tej samej księdze, a w 19 rozdziale, a 8 wersecie Chrystus Pan nam nie wytłumaczył, kiedy powiada, patrząc na oblubienicę barankową, która jest na tronie, która się cieszy z połączenia z oblubieńcem, że dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisiur, prawda? W białą szatę. I tłumaczy dalej, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. A więc, drodzy braterstwo, biała szata w ujęciu Księgi Objawienia, jej symboliki przedstawia osobistą, rzeczywistą, nieprzypisaną sprawiedliwość tych, których Bóg zaliczył do klasy powołanych, wybranych i wiernych. I według naszego zrozumienia jest to określenie równoważne w treści wyrażeniu korona sprawiedliwości, jakiej użył święty Paweł w tematowym zapisie drugiego listu Tymoteusza, rozdział 4, a werset 8. Bo dzisiaj możemy tylko być dopuszczeni do ołtarza sprawiedliwości Chrystusowej, w Jego zasłudze, nie we własnej sprawiedliwości, bo o niej prorokował prorok Izajasz, że wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Proroctwo Izajasza, 64 rozdział, a werset 6. Ale poucza nas Pismo Święte, że nadejdzie czas, kiedy to, co skażone, to, co plugawe, musi przeoblec się w to, co nie jest skażone. I dlatego pisał święty Paweł apostoł: odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali sławne Jego przyjście. I drodzy braterstwo, w straży roku 1963 na stronicy 19 został zamieszczony artykuł pod tytułem Szaty białe i czyste, gdzie autor, zastanawiając się nad tym problemem, nad tą doniosłą symboliką szat, w które będziemy, oby Bóg dał, przyobleczeni, napisał tak. Pod symbolem białych szat Słowo Boże przedstawia sprawiedliwość tych, których Bóg przyjmuje za swój lud. W ich przyszłym stanie, podkreślam, w ich przyszłym, nieobecnym stanie, ta sprawiedliwość będzie osobistą, nieprzypisaną sprawiedliwością, czyli świętością, a zapewnieniem tego jest powyższa obietnica, że wszyscy uznani za godnych jako zwycięzcy dostąpią współdziedzictwa z Chrystusem w Królestwie Niebiańskim. Otrzymają przy zmartwychwstaniu nowe duchowe ciała, wolne od grzechu, od jakiejkolwiek smazy, a więc pełną osobistą sprawiedliwość, w zupełności zgodne z ich nową wolą i charakterem rozwiniętym w okresie próby w doczesnym życiu. I w ten czas, kiedy wejdziemy, prawda, za zasłonę, wypełnią się słowa apostoła, gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, wtedy to, co jest po części zniszczeje. Ci, co dojdą do tego chwalebnego stanu, przedstawieni są jako przyobleczeni w szaty białe, wyobrażające ich osobistą czystość, zupełność i doskonałość w owym czasie, nie dzisiaj. Apostoł święty Piotr powiada dalej tak. A gdy się okaże on książę pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały. Uważamy, że użyta przez apostoła symbolika korony chwały wskazuje na osobistą, indywidualną chwałę, jaka stanie się udziałem zwycięzców obecnego wieku. Gdybyśmy w swoich umysłach, bo nie mamy tutaj boskiego planu wieków, otworzyli sobie rysunek, który tak znamy, prawda, na co dzień, to powiedzieliśmy tak, że to jest stan, który na tym rysunku, boskim planie wieków, został zobrazowany jako poziom linii L, przedstawiający stan doskonałej duchowej istoty. Pismo Święte poucza nas przy tym, że pomimo, że wszyscy członkowie maluczkiego statka, a więc klasy powołanych, wybranych i wiernych, będą podobni synowi człowieczemu, to przecież stopień dziedziczonej chwały, jak i rodzaj społeczności z Chrystusem, to jest głową w tym ciele i dalej z niebiańskim Ojcem będą zróżnicowane. Prorok Daniel pisał o tym w swoim proroctwie, 12 rozdział, a werset 3. Ale roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. Ale ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Prawda? Jak gwiazdy. To samo potwierdził nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy zasłuchanym uczniom tłumaczył podobieństwo o 10 minach. Kiedy powiadał, że kiedy Pan się wróci z wesela, to tych, którzy dobrze szafowali tymi minami, postawi nad 10 albo nad 5 miastami, czyli zróżnicuje. To nie będzie ten sam stopień społeczności. Chociaż nagroda w sensie uczestnictwa w pańskim ciele będzie jednakowa dla wszystkich. A święty Paweł apostoł, kiedy w pierwszym liście do Koryntian na 15 rozdziale tłumaczy nam istotę, czym jest zmartwychwstanie, kiedy dzisiaj otwieramy te karty i zachwycamy się, jak pięknie i w przekonywujący sposób potrafił święty Paweł apostoł tłumaczyć Pismo Święte, to w 41 wersecie napisał tak. Albowiem inny jest blask słońca, a inny blask księżyca, a inny jeszcze blask gwiazd, ale gwiazda od gwiazdy, czy tak samo świeci? Nie, ale różni się jasnością. Będziecie jak gwiazdy na sklepieniu niebios, ale gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. I powiem jeszcze tak, że w symbolice Słowa Bożego ten indywidualny stopień dziedziczonej chwały został ukazany jako nowe imię, o którym czytamy w Księdze Objawienia. Otwórzmy dla przykładu 2 rozdział, a werset 17, gdzie w poselstwie do zboru w Pergamie święty Jan Objawiciel pisze tak, że zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na tym kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje. Albowiem nowe imię jest ściśle związane z każdym członkiem pańskiego ciała, stanowiąc jakoby jego osobisty przymiot. Stąd określenie, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje. Takie imię jako pierwszy otrzymał nasz Pan Jezus Chrystus. List do Filipensów, 2 rozdział, 9 werset. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi, a także i pod ziemią. Jest to najwyższy stopień indywidualnej chwały, przez apostoła świętego Pawła przyrównany do blasku słońca, wyrażający się w objęciu niczym nieograniczonej władzy. Tak pisał święty Paweł apostoł w liście do Efezjan, rozdział 1, a wersety 20, 21 i 22, że Bóg posadził Chrystusa po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym, ale i w przyszłym wieku. I wszystko poddał pod jego nogi. Jeszcze jeden cytat. Straż, 1932. Stronica 132. Artykuł Nowe imię. Autor, który starał się zrozumieć, co chciał Chrystus Pan za pośrednictwem anioła przekazać słudze swemu Janowi, tłumaczył tak. Nowe imię, o którym Jezus mówi w objawieniu, nie może oznaczać czegoś innego jak osobistą chwałę i osobisty stosunek każdego członka do Chrystusa. Pismo mówi wyraźnie, że chwała poszczególnych członków Kościoła będzie się w Królestwie różnić, jak gwiazdy różnią się w jasności. Obietnica dam mu kamyk biały, a na onym kamyku nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje, staje się określać, że osobisty stopień chwały, a także osobisty stosunek poszczególnego członka do Chrystusa będzie inny. Chociaż wszyscy będą chwale boskiej natury, to jednak stopnie chwały będą różne. I osobista, święta przyjaźń każdego członka z głową będzie odmienna. Zadziwiające. Jak może tak być? A jednak tak uczy Pismo Święte. I w uzupełnieniu naszych rozważań jeszcze jedna uwaga, że obok osobistej, indywidualnej chwały, którą każdy członek maluszkiego statka zdobędzie, jako gwiazda od gwiazdy, to przecież jest jeszcze wyższy stopień, jaki ma być osiągnięty przez członków klasy powołanych, wybranych i wiernych, jako klasy. I znowu, gdybyśmy w swoich umysłach otwarli boski plan wieków, to byłby to poziom linii K, odnoszący się nie tyle do osobistej, indywidualnej chwały każdego członka, ale raczej przedstawiający chwałę i moc zajmowanego stanowiska przez klasę, co będzie mieć miejsce, kiedy oblubieniec przedstawi swoją ukompletowaną oblubienicę niebiańskiemu Ojcu. I to o tym wywyższeniu mówił proroczo nasz Pan, kiedy w poselstwie do zboru w Laodycei napisał tak: zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Księga Objawienia, rozdział 3, a werset 21. A więc, umiłowani, korona sprawiedliwości i korona chwały. Ale święty Jan Objawiciel odnotował jeszcze jedną obietnicę, która wieńczy nagrodę przewidzianą zwycięzcą obecnego wieku. Bądź wierny aż do śmierci, a ja dam tobie koronę żywota. Księga Objawienia 2:10. A więc w nagrodę za wierność, i to aż do śmierci, nasz Pan, jako świadek wierny i prawdziwy, obiecał zwycięzcom koronę żywota. Naszym zdaniem jest to symbol najbardziej cenionego atrybutu życia, jakim jest żywot sam w sobie, nieśmiertelność, czyli stan niepodlegający śmierci, albo inaczej, stan, w którym śmierć nie jest możliwą. Korona żywota. Jest to rodzaj życia, jaki pierwotnie posiadał tylko sam Bóg, Stwórca Wszechrzeczy. Jest to rodzaj życia, który później w nagrodzie za swą wierność do śmierci, do śmierci krzyżowej posiada nasz Pan Jezus Chrystus. Bo tak mówi sam Jezus. Jak bowiem Ojciec ma żywot w sobie, tak dał i Synowi, aby również miał żywot sam w sobie. Ewangelia świętego Jana, 5 rozdział, a werset 26. Ale to samo Słowo Boże poucza dalej, że żywot sam w sobie, czyli nieśmiertelność, będzie również udziałem Pańskiego ciała. Czyli 144 tysięcy powołanych, wybranych oraz wiernych. Dla uzasadnienia odczytam dwa fragmenty Pisma Świętego. Ewangelia świętego Jana, 6 rozdział, a werset 53. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. A kto te słowa mówił? No nasz Pan Jezus Chrystus. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, gorszyli się niektórzy. Ale mocna to była mowa, prawda? Jeszcze żaden człowiek tak nie mówił, jak mówił Chrystus. A On uzupełnił. Nie będziecie mieli żywota
w sobie. Prawda? Nieśmiertelność. Koronę żywota. Drugi zapis. Pierwszy do Koryntian, 15 rozdział, a wersety 52 i 53. Gdzie święty Paweł apostoł, tłumacząc istotę zmartwychwzbudzenia Kościoła, mówi tak, bo zabrzmi trąba, a umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi się przyoblec w nieśmiertelność. Musi osiągnąć żywot sam w sobie, czyli stan niepodlegający śmierci. Niepojęte dla nas ludzi, kiedy życie trwa 70 lat, a gdy Bóg da i więcej, stan niepodlegający śmierci jest niepojęty. A jednak Bóg powiedział, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I jeszcze jedno. Mówiąc o nieśmiertelności, choć pokrótce należy wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Że nieśmiertelność jest atrybutem wyłącznie boskiej natury. Nigdzie w Piśmie Świętym nie mamy powiedziane, aby aniołowie, a więc istoty również obdarzone duchową naturą, byli nieśmiertelnymi. Albo, że takim miał być, albo będzie rodzaj ludzki przyprowadzony w czasach restytucji do społeczności z Bogiem. Między innymi śmiertelnym jest szatan, syn juczenki, jedna z najprzedniejszych istot o naturze duchowej. Co potwierdza święty Paweł apostoł w zapisie listu do Żydów w 2 rozdziale, a wersecie 14, gdzie powiada, że skoro zaś dzieci mają udział we krwi i ciele, więc i On, to jest Jezus, również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Prawda? A więc, drodzy braterstwo, jeżeli członkowie pańskiego ciała mają uchwycić nagrodę, jaką jest korona żywota, czyli odziedziczyć żywot sam sobie, nieśmiertelność, to wnioskujemy, że w konsekwencji muszą być oni uczestnikami boskiej natury. I tak też uczy święty Piotr apostoł w zapisie swojego listu 2, rozdział 1, werset 4, gdzie powiada tak, że nam darowane zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga pożądliwość. I drodzy braterstwo, w ten sposób, analizując 3 zapisy Pisma Świętego, uzyskaliśmy odpowiedź na 2 z postawionych na wstępie dzisiejszych rozważań pytań. To znaczy, gdy pytaliśmy o rodzaj dziedziczonej nagrody. Czyli gdy staraliśmy się zrozumieć, jaką treść niosą w sobie symboliczne określenia korona sprawiedliwości, chwały i korona żywota. I przy końcu naszych rozważań, choć pokrótce, odpowiedzmy na ostatnie pytanie. Kiedy pytaliśmy o czas, czyli kiedy, wymieniona w treści rozważanych zapisów nagroda stanie się udziałem klasy, która zgodnie z pańskim przejrzeniem ma stać się jej dziedzicem. I patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, uważamy, że czas ten na boskim planie wieków wyznacza czas pierwszego zmartwychwstania, czyli inaczej czas narodzenia z ducha. Bo apostoł święty Paweł powiada, że jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, to również wrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. List do Rzymian, rozdział 6, a werset 5. A więc jak Jezus jako człowiek był doskonałym obrazem doskonałej ludzkiej natury, jaka będzie kiedyś przywrócona rodzajowi ludzkiemu, tak zmartwychwstały Chrystus jest obrazem chwalebnej boskiej natury, jaka po zmartwychwstaniu będzie z Nim dzielił zwycięski Kościół. Nasz Pan był istotą sprawiedliwą, bez grzechu. Natomiast w swoim zmartwychwstaniu, jak uczy święty Paweł apostoł, osiągnął pełnię doskonałości. Dostąpił boskiej natury, a wraz z nią uzyskał wszelką moc na niebie i na ziemi. Gdyż Bóg wielce go wywyższył, obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Nie mamy żadnej biblijnej podstawy, aby sądzić, a niekiedy spotyka się z taką myślą, aby Chrystus stopniowo dostępował przemiany natury, że Bóg najpierw wzbudził go do natury duchowej, niższej rangi anielskiej, a dopiero później poprzez kolejną przemianę jakoby obdarzył boską naturę. Bóg wielce go wywyższył. W chwili swego zmartwychwstania osiągnął pełnię doskonałości. Jeszcze jedna uwaga. Wskazując na czas narodzenia z ducha jako czas zupełnego, indywidualnego wywyższenia poszczególnych członków klasy Kościoła, należy zauważyć, że tenże Kościół jako całość, kompletność, pańskie ciało nie prędzej dostąpi swej chwały, aż nastanie wesele barankowe, aż nastąpi pozaobrazowe połączenie skompletowanej oblubienicy 144 tysięcy członków, że swoją głową, czyli oblubieńcem. Kiedy wypełnią się słowa obrazu, które kreśli święty Jan Objawiciel w 14 rozdziale swojej księgi, a pierwszym wersecie, że oto widziałem górę pańską Syjon, a na niej 144 tysiące, którzy coś mieli na swoim czole wypisane. A będzie to mieć miejsce, kiedy nastąpi zajaśnienie obecności pańskiej, czyli epifania paruzji Jezusa Chrystusa. Tak uczy bowiem święty Paweł apostoł. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, a 8 werset. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości. Gdyby w tym miejscu święty Paweł apostoł zakończył tekst swojego listu, moglibyśmy się zastanawiać. Ale święty Paweł apostoł jeszcze coś dodał. Którą mi odda w on dzień sędzia sprawiedliwy. Ale nie tylko mnie, prawda? Ale powiada, ale i wszystkim, bez wyjątku, wszystkim powołanym, wybranym i wiernym, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. W tym miejscu grecki oryginał używa zestawienie słów epifanii paruzji. Umiłowali epifanii obecności Chrystusowej. Drodzy braterstwo, czas nie pozwala, choć pokrótce starałem się przybliżyć pewne zarysy nagrody, która stanie się udziałem wiernych pańskich, których dzisiaj Pan pasie z tej strony zasłony, których jest pasterzem. I gdybyśmy chcieli dokonać krótkiego podsumowania tego, o czym rozmawialiśmy, to powiedziałbym tak, cytując treść trzech zapisów Nowego Testamentu, zauważyliśmy, że Słowo Boże używa trzech określeń. Korona sprawiedliwości, korona chwały i korona żywota w kontekście nagrody, którą za swą wierność aż do śmierci Pan obiecał zwycięzcom wieku Ewangelii. I rozumiemy przy tym, że korona sprawiedliwości przedstawia osobistą, rzeczywistą, a nie przypisaną sprawiedliwość tych, których Bóg zaliczył do klasy wiernych. Korona chwały wskazuje na osobistą, indywidualną chwałę, jaka stanie się udziałem zwycięzców obecnego wieku. I wreszcie korona żywota to symbol najbardziej cenionego atrybutu życia, jakim jest żywot sam w sobie, czyli nieśmiertelność, czyli stan niepodlegający śmierci, czyli stan, gdzie śmierć nie jest możliwą. I obie umiłowani, ta nagroda w tych różnych odcieniach stała się naszym udziałem. Albo inaczej, abyśmy przy końcu naszego biegu zostali zaliczeni do powołanych, wybranych oraz wiernych. A wówczas objawi się, czym będziemy, albowiem będziemy do Niego podobni. To jest do kogo? Do Chrystusa, naszego Pana. A wówczas ujmiemy za dłoń, którą On do nas wyciągnie, aby przez otwarte drzwi, ojcowskie drzwi, przeprowadzić nas przez próg, skąd już nie wyjdziemy. Będziemy w Pańskim domu po wszystkie dni, na długie lata, czego życzę braciom i siostrom, co daj Boże, amen.
Dziękujemy, brat.